Myślisz o studiach, ale nie wiesz, czy dasz radę.
Chcesz zdecydować, czego uczyć się online, a czego stacjonarnie?
I mieć elastyczny plan zajęć? Na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu to możliwe. Studiuj HyFlex na kierunku zarządzanie.
Jak chcesz i kiedy chcesz.
Studiuj HyFlex na WSB Merito w Poznaniu. Jedyne takie studia w Polsce. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
Witam serdecznie. Moim gościem jest były premier i były prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Marek Belka. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Premier Donald Tusk dzisiaj w Pradze ogłosił, że w sobotę zapowiedział prezentację strategii migracyjnej, która będzie strategią dla Polski, ale też powiedział, że to będzie nowoczesna polityka migracyjna, która będzie też propozycją wobec całej Unii Europejskiej i przedstawił to jako propozycję, która będzie miała poparcie Czech i zapowiedział, że nie będziemy sami w tej propozycji. I trochę o tym chciałem porozmawiać, panie premierze, dlatego że na szczegóły strategii czekamy, ale to jest temat, który jest tematem numer jeden dla wyborców w Stanach Zjednoczonych, migrację w tej kampanii wyborczej. To jest temat numer jeden w kampaniach wyborczych w Europie, które mamy za sobą, w Austrii. To jest temat numer jeden w Niemczech i to jest temat, który powoli staje się tematem numer jeden też w Polsce. Pytanie, panie premierze, czy my w ogóle jesteśmy w stanie napisać taką strategię i prowadzić taką politykę, która z jednej strony będzie odpowiadała na ludzkie lęki, a z drugiej strony na potrzeby biznesu przedsiębiorców, bo to jest też temat numer jeden we wszystkich rozmowach z przedsiębiorcami. Oni mówią, że brakuje im ludzi. Długie pytanie, ale temat bardzo poważny. Panie premierze, w jaki sposób pogodzić te sprzeczności i czy Europa jest w stanie wypracować strategię, która jej nie rozerwie na strzępy?
Europa musi podjąć w sposób poważny, odpowiedzialny i nienaiwny temat migracji, dlatego że to ma charakter już egzystencjalny. Niepodjęcie tego tematu daje wolną drogę różnego rodzaju ekstremizmom, szczególnie prawicowym, ale także tym z lewej strony, jak widzimy po wschodnich Niemczech. I bardzo dobrze jest, że Polska podejmuje próbę sformułowania takiej strategii. Dobrze byłoby, żeby ona nie była tylko, żeby nie tylko odpowiadała polskim interesom, dlatego że my musimy być, tak jak powiedział Donald Tusk, nie sami w tym zakresie i nie tylko z Czechami, ale dobrze byłoby, żeby poparły nas także kraje, które są także krajami frontowymi. Grecja, Włochy, Hiszpania.
Nie wymienił pan jednego kraju spośród tych krajów frontowych. Premier tego kraju, Viktor Orban, premier Węgier, mówił o tym, że powoli rozpada się strefa Schengen. Bardzo tak krytycznie wypowiadał się w Parlamencie Europejskim o perspektywach i Unii Europejskiej, i strategii Unii Europejskiej, i o strategii migracyjnej.
Chodzi o to, żeby tacy ludzie, takie indywidua, że tak się wyrażę, jak Orban, nie były inicjatorami różnych strategii, bo on, mam wrażenie, że za rozpadem strefy Schengen trzyma kciuki. Wszystko, co osłabia Unię Europejską, odpowiada temu panu i jego poplecznikom, takim oficjalnym i nieoficjalnym.
Ja jestem bardzo krytyczny. Tym na wschodzie?
No na przykład. Natomiast ja wolę, żeby tym się zajął taki polityk jak Donald Tusk na forum Rady Europejskiej, żeby z tym wyszła Polska, która ma w tej chwili pewną legitymację, no bo myśmy przyjęli miliony, tak można powiedzieć, ludzi z zagranicy, także ze względów demograficznych, ale i takich, bym powiedział, fundamentalnie ekonomicznych, potrzebujemy rąk do pracy, no więc myślę, że to, co ma Polska do powiedzenia, będzie wysłuchiwane przez innych.
To też jest bardzo ważne, dlatego że zaczynamy prezydencję w Unii Europejskiej i to ma być jeden z kluczowych elementów tej polskiej polityki. Ale panie premierze, to jak pożenić tą wodę z ogniem? Bo jakby wymienił pan na przykład Włochy. I to jest kraj, który z jednej strony starzeje się w niesamowitym tempie, co odbija się na jego sytuacji gospodarczej, a z drugiej strony nie chce migrantów i rządzi tam polityczka, która zbudowała się tak naprawdę na tej niechęci. My tak
to
samo.
Tak mówi, natomiast do Włoch imigranci w dalszym ciągu przybywają, więc no, nie trzeba traktować ze stuprocentową wiarygodnością tego, co mówią politycy publicznie dla potrzeb, że tak powiem, no, wyborczych w gruncie rzeczy. Nie, natomiast my, po pierwsze, ja nie wiem, co będzie w tej strategii, ale oczywiście musi ona być czymś znacznie szerszym niż tylko walką z nielegalną imigracją. Musimy korzystać z doświadczeń takich krajów jak Australia, Kanada, które w sposób inteligentny uzupełniają swoje braki demograficzne, ale nie tylko demograficzne, także braki w kadrach wysoko kwalifikowanych imigrantami. My musimy być na to otwarci, natomiast to musi być wszystko pod kontrolą, tak żeby ludzie wierzyli, że to jest pod kontrolą. No bo mamy z jednej strony potrzeby biznesu, potrzeby przedsiębiorców, a z drugiej strony mamy niepokój, że nam, prawda, imigranci zaleją, że tak powiem, kraj i zmienią nasz sposób bycia. My sobie nie zdajemy sprawy, w jakim my jesteśmy wspaniałym kraju, jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie, a Szwedzi zaczynają nam tego po prostu zazdrościć, więc
tylko, panie
chcemy
premierze,
to utrzymać.
Czy ten kraj będzie też dobrym miejscem do życia za 20 lat? To jest takie dosyć fundamentalne pytanie, na które trudno znaleźć odpowiedź.
Który kraj? Szwecja czy Polska?
Polska, oby. Panie premierze,
Oczywiście, że będzie lepszym miejscem do życia niż dzisiaj. Jesteśmy krajem, który się rozwija w każdej płaszczyźnie, w każdym calu i w każdym aspekcie. I myślę, że nie ma co wątpić, że to jesteśmy dalej w stanie kontynuować.
A bez migracji masowej będzie w stanie się rozwijać? Przedsiębiorcy mówią, że nie. Że nie są w stanie być konkurencyjni, jeżeli nie dostaną, oprócz taniej energii czystej, nie dostaną też ludzi do pracy.
No myślę, że wszystko zależy od tego, czy będziemy w stanie pewnej ilości emigrantów. Ja bym unikał słowa masowej emigracji, bo to od razu wzbudza lęki. Bo masowa emigracja jest strasznie trudna znaczy wielkie masy ludzi są trudne do zintegrowania. No i przede wszystkim chyba trzeba jasno powiedzieć, chcesz być w Polsce, musisz być tak jak my. Musisz szanować nasze wartości, nasze prawo, płacić podatki. No basta, no. Nie ma miejsca w Polsce na tworzenie, jakby to powiedzieć, eksterytorialnych społeczności. Tak jak to niestety dopuścili do tego Szwedzi czy Anglicy.
Profesor Marek Belka, były prezes Narodowego Banku Polskiego i były premier, jest gościem RMF FM. Dziękujemy serdecznie słuchaczom radia, zostajemy w radiu internetowym RMF 24. Panie premierze, to trochę inny temat, ale też związany z tym, co Viktor Orban mówił, bo i on, i jego teraz polityczny partner Robert Fico, nowy premier Słowacji, bardzo wyraźnie artykułują to, że nie chcą Ukrainy w NATO, nie chcą gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i chcą, jak to oni mówią, pokoju. Czy Europa ma jeszcze siłę i cierpliwość do tego, żeby tą wojnę na wyczerpanie z Rosją toczyć? Jak pan to widzi?
Po pierwsze, nie traktowałbym tak w 100% poważnie tego, co mówi Fico, a nawet to, co mówi Orban.
Dlaczego?
Dlatego, że Orban to jest taki polityk, który się zawsze daje przekupić. Przepraszam, tak po prostu cynicznie trzeba powiedzieć.
Jak dostanie pieniądze i gwarancje, to wtedy nie będzie blokował wsparcia dla Ukrainy. A Fico nie będzie taki, też będzie
ale
taki...
Ale Fico to jest... Nie no, przepraszam. Nie mnóżmy problemów, gdzie ich nie ma. Znaczy, oczywiście, że przykro, że u naszych południowych granic jest taki polityk dosyć nieprzewidywalny i bym powiedział posiadający sporo za uszami, jak wiemy. No ale sojusz węgiersko-słowacki to jest, jeżeli ktoś zna historię, bardzo egzotyczna rzecz. No ale...
Tak, tak, szczególnie dla nacjonalistów słowackich. Zostawmy to.
Natomiast oczywiście poważna sprawa to jest to, jak Europa przyczyni się do zakończenia konfliktu, czy znaczy zakończenia wojny po prostu. I niewątpliwie jest w świecie swego rodzaju, bym powiedział, może nie brak cierpliwości, ale już chęć, żeby zmienić sytuację. Ja nie wiem, w jakim stopniu to się da zrobić, dlatego że przecież mamy do czynienia z Putinem, który w gruncie rzeczy, jakby to powiedzieć, względy geopolityki nawet ma, myślę, w mniejszym poważaniu niż swoje miejsce w historii. I ja myślę, że on i cała Rosja, Putina, ściga się z czasem. Wiadomo, że czas nie jest po stronie Rosji. To jest kraj, który się wyludnia, który będzie miał coraz większe problemy zarówno na wschodzie, jak i na południu. W związku z tym ta chęć odbudowy imperialnej pozycji Rosji to już jest, jakby to powiedzieć, ostatni dzwonek. I jest pytanie, jakiego rodzaju porozumienie można dzisiaj z Putinem osiągnąć, no, które by pozwalało Ukrainie, mówiąc krótko, się odbudować.
A Ukraińcy obawiają się tego, że my ich trochę, my Europa, my świat zachodu, trochę ich przymusimy do czegoś, co można by robocza nazwać Mińsk 3. Tak jak był Mińsk 1, Mińsk 2, te porozumienia, które zamrażały konflikt w Ukrainie, że będzie Mińsk 3, po którym oni będą próbowali się odbudować, ale to Rosjanie, którzy ciągle mają po prostu strumień gotówki ze sprzedaży ropy naftowej, odbudują się szybciej i uderzą znowu na Odessę, na Charków, na Kijów znowu, nie wiadomo gdzie, ale że oni nie odpuszczą, bo Putin i Rosjanie nie traktują tego jako pobocznego konfliktu, ale jako konflikt egzystencjalny.
No tak, ale w międzyczasie i Ukraina, i Europa, w tym także Polska, będzie mocniejsza. Mam nadzieję, że my w momencie, kiedy jakieś porozumienie zostanie zawarte, jeżeli zostanie zawarte, a myślę, że zostanie, to zapomnimy o tej potrzebie wzmocnienia naszej siły obronnej i siły odstraszania.
Panie premierze, ale ten konflikt, ta wojna też pokazuje, podobnie zresztą jak na przykład konflikt na Bliskim Wschodzie, że wojna przestaje być takim wydarzeniem trochę jednorazowym, krótkim. Ona staje się procesem długotrwałym, z różnymi rodzajami nasilenia. I zdaje się, że reżimy autorytarne potrafią dłużej wytrwać w tym niż my. Państwa demokratyczne, liberalne, które szybciej się nużą i gorzej akceptują coś, co jest wyzwaniem, a co może trwać lata i dekady, być może.
To prawda i dlatego też Europa pewno będzie w taki czy inny sposób dążyć do jakiejś zmiany sytuacji. Trudno mi publicznie mówić o tym, jakie są możliwości, dlatego że...
Ale jest tak, że one leżą na stole, prawda? Jest tak, że jest już tak, jest tak, że jesteśmy na takim etapie trochę, jak to się mówi, endgame, jeżeli chodzi o tą odsłonę konfliktu ukraińskiego. Ma pan takie poczucie?
Wie pan, ja bym bardzo chciał, żebyśmy przystąpili do budowy nowej Ukrainy, która będzie mocniejsza wewnętrznie, bardziej zwarta i może odporna na ataki ze strony Imperium Rosyjskiego.
Ale żeby budować tę Ukrainę, potrzebowalibyśmy też silniejszej Europy. Jedną z takich rzeczy, które trochę w Polsce przeszły obok, niezauważone mam wrażenie w głównej debacie, jest fantastyczny, bardzo długi raport Mario Draghiego, który pokazuje słabości Europy. i to, w jakich my obszarach powinniśmy rywalizować z globalnymi gospodarczymi konkurentami, Chinami i Stanami Zjednoczonymi, którzy są partnerem, ale i rywalem. No i jest ten raport, jest ta świadomość tego, że powinniśmy wiele rzeczy zrobić. I trzy kropki. I nie jesteśmy w stanie wiele zrobić.
No i ja myślę, że jednak coś nastąpi. Unia Europejska nie jest państwem i nie zanosi się na to, żeby stała się nim. W związku z tym procesy decyzyjne są skomplikowane i zabierają więcej czasu niż to jest w Chinach, prawda? No. Ale ja myślę, że po pierwsze trzeba mieć świadomość, że ci nasi dwaj wielcy rywale, czyli Chiny i Stany Zjednoczone, mają także wielkie wewnętrzne problemy, które są na ogół na świecie niedoceniane. Natomiast Europa, no cóż, tak naprawdę jest niezbędne pogłębianie integracji. No, co tu dużo mówić? No, możemy żermować różnymi hasłami i hasełkami typu Europa ojczyzn i tak dalej, albo pluć na tę obrzydliwą Brukselę. Tymczasem my wszyscy jesteśmy średniej wielkości albo niewielkimi krajami, które same nie są w stanie stawić czoła ani Ameryce, ani Stanom Zjednoczonym, ani Chinom.
Ale panie premierze, z drugiej strony politykowi...
Ale o tym raport Draghiego także mówi.
Ale z drugiej strony politykowi, i to nie mówię tylko o nieodpowiedzialnych politykach z takimi skrajnymi hasłami. Łatwiej jest zamiast stymulować gospodarkę czy rozwiązywać strukturalne problemy wziąć i wprowadzić kontrolę na granicy. No bo to Niemcy, jak gdyby najważniejszy kraj w Europie, ten najważniejszy projekt europejski ostatnich lat, jakim jest strefa Schengen, podważyły decyzję o wprowadzeniu znowu kontroli na granicach.
A był pan ostatnio na granicy?
No, te kontrole są takie, jakie są, tak? Z drugiej strony.
Nie. No właśnie ja myślę, że media pokazują te kontrole, jakby to powiedzieć, w skle powiększającym. Myślę, że spokojnie można przejechać w większości godzin, w większości pór i na większości granic. Natomiast oczywiście, że to bardzo źle, co się stało na granicy polsko-niemieckiej, ale tak może byśmy spojrzeli, jak pięknie żeśmy podsyłali Niemcom nielegalnych imigrantów przez cały czas. A co? Skąd się to wzięło, że w Polsce nie ma tych tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu?
Taką trochę tajemnicą Poliszynela jest to, że jako państwo staraliśmy się być wyjątkowo mało efektywni.
Rozmawiając tutaj, powinniśmy
czasami
odejść od takiego cynizmu.
Tylko, że panie premierze, z drugiej strony ten cynizm brał się też z tego, że my mówiliśmy Niemcom, dajcie nam więcej środków na to, żeby tą granicę naprawdę uszczelnić, bo to, co dzieje się na granicy...
To nie Niemcom, tylko Komisji Europejskiej. Proszę nie wpadać w ten żargon, że Unia Europejska to jest projekt niemiecki.
Nie, to tutaj mi chodzi akurat o ten moment, kiedy były wspólne konsultacje rządowe polsko-niemieckie, kiedy przyjechał rząd niemiecki do Warszawy i tam też był taki jasny komunikat ze strony polskiej, który dla Niemiec był ciężki. To były wyjątkowo asertywne rozmowy z obydwu stron, z tego co słyszeliśmy, i z polskiej, i z niemieckiej. No ale tak, ale oficjalnie prosimy o to Brukselę. No ale znowu, tutaj jest tak, że potrzebowalibyśmy pogłębionej integracji europejskiej, jeżeli chcielibyśmy, żeby Europa nasze granice chroniła, a na to też nie jesteśmy gotowi.
No ale każdy kryzys, wie pan, Unia Europejska nie może się rozwijać bez kryzysu. Oczywiście jak kryzys jest śmiertelny, no to niedobrze, prawda? Ale większość kryzysów jakoś się udaje rozwiązać, tylko efektem tego jest dalsze pogłębianie integracji europejskiej. No, wielki kryzys finansowy 2008, COVID, wojna Rosji z Ukrainą, no to wszystko są elementy, które pchają Europę w kierunku rozwiązań, które kiedyś wydawały się być niemożliwe albo w ogóle nie do wyobrażenia.
To jeszcze jeden wątek dotyczący finansów publicznych. Mamy taki plan przedstawiony przez ministra finansów Andrzeja Adamańskiego wychodzenia z procedury nadmiernego deficytu, strategię średniookresową, która w gruncie rzeczy pokazuje pomysł na to, żebyśmy my z tego nadmiernego długu i z tego nadmiernego zadłużania wyrośli przez wzrost gospodarczy. Jak pan ocenia tą strategię? Czy ona nie jest aż nazbyt optymistyczna, bo zakłada, że bez pewnych strukturalnych reform z tego problemu wyjdziemy?
No tak. Po pierwsze, chciałbym głębiej wczytać się w ten, może nie tyle w budżet na rok 2025, tylko w tę strategię, która została przedstawiona
środę
Komisji teraz Europejskiej, tak, i porównać, czy te obie dokumenty oparte są na tych samych założeniach. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście to, co przedstawiamy Unii Europejskiej, jest dosyć, bym powiedział, skromnym przedsięwzięciem, bo ma nam to zabrać chyba 5 lat, żebyśmy wyszli z nadmiernego deficytu. Ja pamiętam, że w latach 2009-10 Jackowi Rostowskiemu to zabrało chyba ze 2 lata, żeby wyjść z 8% deficytu do deficytu w granicach 3%.
Ale tutaj z kolei ja wystąpię trochę w obronie ministra, nie wiem, czy w obronie ministra Domańskiego, ale jednak minister Rostowski...
Nie, ja nie krytykuję go specjalnie, dlatego że ja wiem, że dzisiaj w świecie idea, że tak powiem, fiscal austerity, czyli zaciskania pasa, jest traktowana jako alergicznie, to znaczy po prostu natychmiast mamy we Francji oczywiście ulica, w Polsce jak on się nazywa? Kaczyński.
Panie premierze, ale pytanie, czy pan wierzy w to, że da się zrealizować parę rzeczy, które jednocześnie, albo co zrobić, żeby zrealizować parę rzeczy, które jednocześnie wydają się sprzeczne. Bo my mamy tak, zmniejszać deficyt, stymulować inwestycje z drugiej strony, które są potrzebne, wygenerować długie pieniądze, to znaczy pieniądze na długi czas do tego, żeby robić transformację energetyczną i jednocześnie utrzymywać wydatki zbrojeniowe na wysokim poziomie. Tak szczerze mówiąc, Ja bym nikomu nie życzył teraz, żeby był ministrem finansów, żeby to wszystko poukładać razem, ale strasznie trudne te cele są do osiągnięcia jednocześnie.
Zgadzam się z panem. I myślę, że posada ministra finansów zawsze była trudna, ale tym razem jest jeszcze trudniejsza. Szczególnie, że...
No, teraz trochę zmierzam do polityki.
Siła premiera jest chyba przemożna.
To ja teraz zmierzam trochę do polityki, bo jak to sobie powiedzieliśmy, to co pan...
To w takim razie wycofujemy się nie, z powrotem do ekonomii.
Ale to ja chciałem się tylko spytać może o ekonomię społeczną i politykę społeczną, bo w tym całej trudnej układance my mamy pomysły leżące na stole, takie jak na przykład radykalne zmniejszenie składki zdrowotnej, to znaczy obniżenie składki zdrowotnej dla jednej grupy, czyli dla przedsiębiorców. Nie ma pan wrażenia też, że wobec wyzwań demograficznych, przed którymi stoimy, to nie jest najmądrzejszy pomysł?
To znaczy tak. Przede wszystkim część zapowiedzi albo takich prawie zapowiedzi pewno zostanie odłożona na przyszłość albo, jak to się mówi, ad calendas graecas. Ten kwota wolna od podatku 60 tysięcy, to zdaje się, że możemy zapomnieć na razie i słusznie. Przepraszam, nawet jak patrzę, jak ta zbożna działalność, żeby zlikwidować ten potworny podatek belki, jak to idzie, jak po grudzie, można powiedzieć. Szkoda tych kilku
miliardów. Czyli Marek Belka by chciał, żeby podatek belki jeszcze trochę został?
Nie, ja uważam, że albo trzeba go w ogóle zlikwidować, albo pozostawić tak, jak jest. Dlatego, że jakiekolwiek... jakby to powiedzieć, ulepszanie jest tylko zaproszeniem do całej masy prób jego omijania w sposób legalny i nielegalny.
Jak pan ocenia, to ostatnie już pytanie, bo musimy zmierzać do brzegu. Jak pan ocenia generalnie te pomysły na to, żeby składkę zdrowotną zmniejszać?
No dobrze, to tak. Ja muszę powiedzieć, że z tą składką zdrowotną myślę, że popełniono pewne... rząd chyba PiSu jeszcze poszedł za daleko. No ja myślę, że sprzedaż środków trwałych, żeby obciążać składką zdrowotną, to jest chyba na świecie ewenement. Ja myślę, że to trzeba jakoś znormalizować. Poza tym wiecie państwo, no, zwracam się do nie tylko do pana redaktora, ale do słuchaczy. Sytuacja gospodarcza w Polsce jest nie najgorsza, ale coraz więcej mamy informacji o tym, że tak zwany drobny biznes, ta drobna przedsiębiorczość, no mówiąc krótko, jęczy, że tam dzieje się nie najgorzej, znaczy nie najlepiej. I te duże składki rzeczywiście mogą być dla wielu przedsiębiorców dramatycznie dużym obciążeniem.
Panie premierze, tylko z drugiej strony to jest tak, że tego typu ruchy takie wspierające drobnych przedsiębiorców, to one są zrozumiałe, jeżeli mówimy o takich drobnych przedsiębiorcach, ale z drugiej strony pchają też dużą część ludzi, którzy są na etacie w systemie ubezpieczeń społecznych do tego, żeby przechodzili na działalność gospodarczą. Trochę mamy taki arbitraż
płacowo-składkowy. No ja mam akurat w tej chwili, ja obserwuję sytuację, kiedy ludzie rezygnują z tak zwanej działalności gospodarczej. Właśnie ze względu na te składki, czyli mówiąc krótko, w ogóle ich nie będą płacić dodatkowo.
I zamykają działalność. Tak, są takie sygnały.
Tak, no, znam takie przypadki.
Ale to też się trochę wiąże, panie premierze, z tym, że wielu przedsiębiorców mówi nie tylko o składkach, ale mówi też o takich strukturalnych problemach, które są nierozwiązywalne. Pracownicy i energia. I to są takie rzeczy, które... Jak wyjść z tego?
No tak, ale... No dobrze. To teraz trochę zmienię front. Myślę, że bardziej roszczeniowej grupy społecznej jak przedsiębiorcy to chyba tylko można powiedzieć rolnicy. A ja to wiem, bo jak byłem w rządzie, jak Miller z Hausnerem, no już czerwone dywany przed przedsiębiorcami rozkładali. Myśli pan, że ktoś im podziękował? Byli ustawicznie krytykowani. Nie, więc oczywiście, czyli trzeba w cudzysłów brać te lamenty. Ale faktem jest, rosnąca płaca minimalna, rosnące koszty energii, to dla właśnie niewielkich przedsiębiorstw to jest problem. I tego nie można tak po prostu, tylko że nic z tym nie zrobimy. Nawiasem mówiąc, te rosnące koszty energii to jest nie tyle efekt sytuacji globalnej w tym zakresie, tylko kompletnego rozchaotyzowania tego rynku w Polsce, który miał miejsce w ostatnich latach.
Profesor Marek Belka, były premier i były prezes Narodowego Banku Polskiego, był gościem popołudniowej rozmowy RMF FM. Dziękuję serdecznie, panie premierze, za wizytę i za spotkanie.
Dziękuję.
A my, proszę państwa, kończymy tą rozmowę. Przypominam, że w sobotę mamy poznać nową strategię migracyjną rządu. Strategię, którą zapowiedział dzisiaj w Pradze premier Donald Tusk.